Dzień dobry, witamy Państwa w studiu koncertowym imienia Janusza Hajduna, Joanna Stankiewicz
i Joanna Matuszewska. To kolejne spotkanie z cyklu poświęconego edukacji zdrowotnej naszych słuchaczy, które Radio Gdańsk organizuje wspólnie z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym. Wcześniej naszymi gośćmi byli m.in. lekarze kardiolodzy i ortopedzi. Wiemy, jak bardzo cenią sobie Państwo bezpośredni kontakt z najlepszymi specjalistami na Pomorzu i dlatego można do nas przyjść i porozmawiać, uzyskać poradę bez kolejki w Radiu Gdańsk. Dzisiaj naszymi gośćmi są profesor Katarzyna Emerich, kierownik Katedry i Zakładu Stomatologii Wieku Rozwojowego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz pani dr Ewa Gazda, adiunkt w tej samej katedrze. Witamy panie w Radiu Gdańsk.
Witamy serdecznie.
Dzień dobry.
Na początek chciałabym porozmawiać o temacie aktualnym przed wakacjami, a mianowicie o urazach zębów. Ja pamiętam przypadek z dzieciństwa. Bawiłyśmy się z koleżanką na trzepaku. Koleżanka uderzyła zębami o trzepak, odłamał jej się kawałek jedynki. Co wtedy zrobić bezpośrednio na miejscu zdarzenia?
Tak, rzeczywiście wakacje już się zbliżają, a urazy zębów dotyczą 1/3 naszych dzieci. Jak się złamie taki ząb, należy znaleźć fragment złamanego zęba, bo stomatolog może go przykleić i jak najszybciej udać się do dentysty. To jest najważniejsze, żeby nie zostawiać żadnych urazów bez wizyty u dentysty. Dlatego, że nawet niewielki uraz, który wydawałoby się, że nie ma konsekwencji, może mieć konsekwencje na wiele, wiele lat.
Pani mówi, pani profesor, że ważne jest odnalezienie fragmentu złamanego zęba. Bierzemy ten fragment złamanego zęba, musimy go przetransportować. W jaki sposób go transportujemy?
No akurat jeżeli to jest złamany ząb, to nie jest tak bardzo istotne, ale możemy go włożyć do soli fizjologicznej, do mleka, nawet wsadzić do kieszeni, torebki, obojętnie, w miarę, żeby był czysty. I rzeczywiście udać się do dentysty jak najszybciej. Ale warto się udać do takiego dentysty, który ma doświadczenie z leczeniem urazów. Ponieważ urazy to nie jest codzienność, to nie wszyscy lekarze stomatolodzy mają doświadczenie. W związku z tym na przykład u nas w katedrze stomatologii wieku rozwojowego na Gdańskim Uniwersytecie my się specjalizujemy w urazach i łatwiej nam dobrać odpowiednie działanie w danym przypadku. Mając doświadczenie, wiemy, co się może dalej wydarzyć.
Pani profesor, ja bym chciała zapytać, jeśli taki uraz wydarzy się w sobotę albo w niedzielę, co w takim razie powinni zrobić rodzice? Gdzie szukać pomocy?
Jeżeli to jest sobota i niedziela i tylko i wyłącznie złamanie zęba, to ostatecznie można poczekać do poniedziałku. Natomiast jeżeli to będzie wybicie zęba, to trzeba działać natychmiastowo. Jest również pogotowie stomatologiczne, zarówno w Gdańsku, jak i w Gdyni. Można pojechać na to pogotowie i tam ząb zostanie zabezpieczony. Natomiast no, samo złamanie nie jest tak naglące, żeby już w tej chwili jechać do dentysty przez weekend. Ale jak to jest zwykłe dni pracy, to na pewno trzeba się pokazać.
Pani profesor, pani mówiła, że inaczej postępujemy w przypadku wybitego zęba, więc jak?
Wybity ząb, co ciekawe, może z powrotem wrosnąć. Czyli jeżeli on wypadnie z jamy ustnej, najważniejsze jest, żeby jak najszybciej go włożyć na swoje miejsce. I radzimy wszystkim osobom, które oglądają takie urazy, żeby rzeczywiście same zadziałały. Czyli ząb wkładamy na 10 sekund pod zimną wodę w kranie, żeby opłukać z nieczystości, z którymi miał kontakt i wsadzamy w tą dziurę, z której wypadł. To jest najlepsze działanie z tak przechowywanym zębem. Pojechanie do dentysty daje nam szansę, że ząb będzie cały zdrowy przez wiele, wiele lat. Natomiast no, wiemy oczywiście, że rodzice będą mieli obawy, nie będą wiedzieli za bardzo, jak to zrobić, więc jeżeli tak jest, to należy ten ząb przechowywać w wilgotnym środowisku, czyli najłatwiej dostępne, mleko, zwykłe mleko, które mamy wszędzie. W każdej szkole każda nauczycielka pije kawę z mlekiem, więc mleko jest. Mleko albo sól fizjologiczna, jeżeli mamy do takiej dostęp, wrzucamy ten ząb do jakiegokolwiek pojemnika i jedziemy natychmiast do dentysty. Dlatego, że my mamy najwyżej godzinę na to, żeby ten ząb był w stanie się wgoić. Jeżeli ten czas będzie dłuższy, to konsekwencje takiego urazu będą bardzo ciężkie do leczenia. Natomiast mamy takiego pacjenta, który wybił sobie ząb, mama włożyła z powrotem. Stało się to oczywiście w piątek po południu, nie było żadnego stomatologa pod ręką i zapomnieli o sprawie przez weekend. To był ząb dolny, więc sam nie wypadał, trzymała go siła grawitacji w zębodole i po kilku dniach dziecko przestało boleć. Nikt nie pamiętał o urazie, do dentysty zgłosili się dopiero po pół roku. I mimo tego, ale dzięki temu zadziałaniu na miejscu, ten ząb nadal jest w jamie ustnej i nadal funkcjonuje prawidłowo.
Czyli w przypadku wybicia najważniejszy jest czas. Tak
włożyć z powrotem lub bardzo szybko włożyć i do dentysty, a jak nie wkładamy, to jeszcze szybciej do dentysty. To jest to, o czym powinniśmy pamiętać.
Pani ja doktor. Może podpowiem, że tutaj przekazujemy takie informacje, co należy zrobić i to pamięta się w danym momencie. Natomiast jeżeli Państwo zapomnicie, to radzimy nawet zadzwonić do swojego lekarza dentysty bądź wyszukać w internecie, co należy w tym momencie zrobić, bo też jest to w obecnym czasie bardzo łatwe do zrobienia. W każdym razie ten czas, o którym my mówimy, to jest teraz określany na 10 minut, to jest taki złoty czas do 15, kiedy naprawdę to rokowanie jest dosyć dobre, a później naprawdę drastycznie spada.
No jeszcze ważną sprawą jest, że inaczej postępujemy w urazach zębów mlecznych, a inaczej w stałych. Jeżeli mamy zęby mleczne, które ulegają wybiciu, to ich nie wkładamy z powrotem.
Jak już wypadł, to
jak wypadł. Już wypadł, to i tak wypadnie i tymi zębami nie musimy się martwić.
W przypadku zęba złamanego, on jest przyklejany przez dentystę?
Tak, jest. I o ile jeszcze to jest taki pewna rzecz może utrudniająca, bo tak naprawdę czy to złamanie jest na tyle bezpieczne, że wystarczy samo przyklejenie, to jeszcze o tyle jest to łatwiejszy przypadek. Czasami jest tak, że złamanie obejmuje, sięga aż do nerwu i wtedy to się troszeczkę nam komplikuje. Im pacjent i ten ząb jeszcze jest niecałkowicie wykształcony, to tym większe ma zdolności, żeby się zregenerować. Natomiast im jest starszy, to rokowanie też jest dużo trudniejsze. Więc, ale reasumując, to rzeczywiście materiałami tymi złożonymi, czyli wypełnieniami, którymi na co dzień pracujemy, można przykleić ten odłamany fragment do tej pozostałości, która, znaczy do korzenia, plus części korony, która została. Czasami jeszcze wykonując wcześniej leczenie endodontyczne bądź zabiegi regeneracyjne i potem przyklejamy ten fragment. Więc im też jest to dużo bardziej estetyczne niż odbudowa taka z wypełnienia, tak? Bo też jest dosyć dużą sztuką odbudować ząb tak, żeby przypominał ten naturalny.
Szybko się regenerują zęby przyklejone?
Znaczy to przyklejenie to jest po prostu przyklejenie, natomiast miazga zęba się takiego z młodego regeneruje się bardzo szybko. Oczywiście ten czas obserwacji też jest, mówimy, że nawet po urazie trzeba obserwować ząb nawet do 5 lat. Może być na początku wszystko dobrze, a potem nawet po 3 latach, 4 może dojść do obumarcia i w konsekwencji leczenia kanałowego, potem czasami jest też stan zapalny, który jest w kości, więc to nie jest takie proste. Dlatego bardzo ważne, żeby po takim urazie dziecko trafiło naprawdę do specjalisty właśnie stomatologii dziecięcej.
Jakieś jeszcze mogą być konsekwencje takich urazów?
Tak. I z tego powodu leczenie jest tak ważne. Jeżeli dochodzi do urazów zębów mlecznych, to mogą one spowodować różne zniekształcenia zębów stałych. Czyli jeżeli dziecko dwuletnie upadnie, zęby zostaną przesunięte, to może spowodować problem w uzębieniu stałym. Natomiast jeżeli już jest dziecko 6-7-letnie, gdzie mamy zęby stałe w odcinku przednim, to samo złamanie może być później powodem resorpcji kości, ankylozy, słabego rozwoju wyrostka zębodołowego. Więc jest dużo, dużo różnych sytuacji, w których musimy wiedzieć, jak postąpić i trzeba być pod dobrą opieką, żeby rzeczywiście zapobiegać tym problemom, które mogą się wydarzyć.
I najlepiej chronić te dzieci przed tymi urazami.
Tak.
Ostrożność. Pani doktor
Gazda robiła doktorat na temat ochrony zębów przed urazami, więc na pewno powie, tak, co trzeba.
Właśnie miałam tego przyjemność robienia badań wśród grupy bokserów, amatorów i okazało się, że nawet ta grupa, która jest najbardziej, można powiedzieć, predysponowana do posiadania dobrej jakości ochraniaczy, bo też jest druga sprawa, okazało się, że takich ochraniaczy nie posiada, ponieważ nie posiada dobrej jakości. Wyróżniamy dwa rodzaje ochraniaczy, takie boil and buy, czyli zagotuj i zagryź, tak? Czyli takie gotowe termoplastyczne płytki, które można kupić w sklepie sportowym i wkłada się do ciepłej wody. Potem do jamy ustnej, masując potem policzki, nadaje się im kształt. I drugie, ta grupa Boil and Bite stanowi 80% tych ochraniaczy, tak, które głównie sportowcy posiadają. Natomiast drugi typ ochraniaczy to jest ochraniacz indywidualny, wykonywany w gabinecie przez lekarza dentystę. Jest to wykonywane później przez protetyka na podstawie wycisku masą taką protetyczną. I ten ochraniacz zdecydowanie bardziej chroni nie tylko zęby, kości szczęki i żuchwy, ale też stawy i mózg, tak? Bo ta siła uderzenia jest przekazywana potem na tkankę mózgową. I co ciekawe, mogę powiedzieć, że jeszcze 5 lat temu, jak poproszono mnie, żeby zrobić takie ochraniacze do grupy bokserek, które reprezentowały Polskę w zawodach Mistrzostwach Świata, okazało się, że nigdzie w Polsce nie było odpowiedniego materiału, odpowiedniej grubości, który by wystarczająco chronił te zawodniczki. I to był przypadek, że ktoś tam wracał ze Stanów Zjednoczonych, po prostu przywiózł mi te płytki. Także przez te 5 lat już tego, co się orientuje, więcej lekarzy dentystów wykonuje te ochraniacze, natomiast ta świadomość pacjentów czy rodziców jest w dalszym ciągu niska. Mnie, pomimo tego, że ja ten temat znam bardzo dobrze od podszewki, też nie jest tak łatwo namówić rodziców, bo to jest jakiś tam dodatkowy koszt. Rodzice sobie nie zdają sprawy, że tak naprawdę najwięcej urazów jest teraz w tym sezonie. Rowery, deskorolki.
Pewnie trudno dziecko wypuścić do piaskownicy z takim ochraniaczem, ale przy uprawianiu sportów to tak, może być przydatne.
Tak, no, sporty, które uprawiają dzieci, które są urazowymi sportami. W tych sportach należy pomyśleć o ochraniaczach. Im dziecko jest bardziej zaawansowanym sportowcem, to tym jest to ważniejsze. Natomiast na co dzień nie jesteśmy w stanie dzieci uchronić. Naszą zmorą są trampoliny. Jest to ostatnio wielka moda, wszyscy mają w ogródkach. No i rzeczywiście dość dużo zębów się łamie na trampolinach. Jak dziecko źle upadnie, jak nie ma podparcia, nie ma tej siatki w koło, to uderza w brzeg trampoliny i zęby się łamią.
Ale też powiem jeszcze inną taką ciekawą anegdotę właśnie odnośnie świadomości i nastawienia do posiadania ochraniaczy. Koleżanka miała rodzinę ze Stanów właśnie Zjednoczonych i przyjechali, mieli pomysł, idziemy na rowery. I te dzieci właśnie ze Stanów, pierwsze co zrobiły, to poszły do swoich bagaży i wyciągnęły ochraniacze. Dla nich to było zupełnie naturalne.
Poza kaskiem tak, ochraniacza
tak,
na zęby.
Tak. My uczymy studentów już od powiedzmy tam paru lat, rzeczywiście kładziemy nacisk już od 3 roku, są wykłady na ćwiczeniach, też mówimy o tym, więc na pewno wzrasta ta świadomość, ale dobrze, żeby też rodzice jakby też nam zaufali, jakie to jest ważne.
Drodzy Państwo, jakieś pytania?
Te materiały do ochrony można normalnie kupić, tak? W sklepie.
Tak, w tych sklepach z artykułami dla sportowców są takie właśnie prefabrykowane, termoplastyczne takie płytki, z których właśnie wkładając je do ciepłej wody można sobie taki ochraniacz w domu przygotować.
A ile taki ochraniacz indywidualny kosztuje w tej chwili orientacji?
Mój protetyk 200 zł właśnie wymaga za wykonanie takiego indywidualnego ochraniacza. Dobrze.
I jakiej grubości on powinien być?
No ta płytka najlepiej, żeby miała 4 mm szerokość. Tak. A ten ochraniacz kupiony w sklepie to jest około 25 zł, także, no, ale zdecydowanie jest gorszy. I jeszcze zalecam, że jest cieńszy, tylko jeżeli dziecko nawet czy nastolatek kupi sobie taki ochraniacz, to on w sposób niekontrolowany może bardziej zagryźć tą powierzchnię żującą i ten ochraniacz tak naprawdę nie spełnia swojej funkcji. Więc nawet jak już nie stać kogoś na wykonanie tego dobrego ochraniacza, to powinien pójść do swojego lekarza, dentysty, żeby ten mu pomógł przygotować ten zwykły, ten boil and bite.
Ja chciałam zapytać o próchnicę, bo ponad połowa trzylatków ma podobno próchnicę, a większość dzieci w tym wieku nie była w ogóle u dentysty. To są takie badania statystyczne, do których żeśmy dotarli. Bo rodzice sobie pewnie myślą, po co? Przecież te zęby wypadną, bo mleczaki no to są zęby, które są przez kilka lat i nie powinno się o nie dbać, nie powinno się ich zabezpieczać przed próchnicą?
Powinno się nie tylko zabezpieczać, ale leczyć. Po pierwsze, do dentysty należy się zgłosić pomiędzy wyrżnięciem pierwszych zębów mlecznych a pierwszym rokiem życia dziecka. Czyli w sumie w pierwszym roku życia dziecka. Bo to jest moment, kiedy my możemy porozmawiać z rodzicami o tym, jak takie dziecko prowadzić, jak myć zęby, jaką dietę stosować, jak dbać o zęby, żeby one nie miały próchnicy. Jeżeli rodzic przychodzi do nas z dzieckiem, które ma dziury w zębach, to najprawdopodobniej one już bolą.
Pani profesora, kiedy pierwszy raz przychodzą najczęściej rodzice?
Jak boli.
Jak boli.
Jak boli. I wtedy my mamy olbrzymi problem, bo trudno nam jest być dobrym dentystą, jeżeli dziecko od tygodnia cierpi, źle śpi, nie może jeść, bo są dolegliwości bólowe i ja mam coś zrobić, żeby przestało boleć. Każde dziecko, obojętnie jak małe, jest na tyle rozsądne, że wie, że jak coś teraz boli i ktoś obcy będzie to dotykał, to na pewno w tej chwili nie zrobi się lepiej. Czyli mamy trudność ze współpracą z takim małym pacjentem i olbrzymie trudności w leczeniu takich zębów. Natomiast jeżeli matka przychodzi bardzo wcześnie na wizytę edukacyjną, kontrolną, to poprzez kontrolę i poprzez odpowiednią profilaktykę to dziecko może nie mieć w ogóle próchnicy.
A macie jakieś sposoby, żeby dzieci udobruchać,
oczywiście,
zainteresować?
Wszelkiego rodzaju czary. Żartuję w tej chwili, ale stomatolog dziecięcy to musi być taka trochę wróżka i to musi być osoba, która kocha dzieci, która lubi z dziećmi rozmawiać, która potrafi opowiedzieć bajkę. I jeżeli przychodzi maluch po raz pierwszy, to dla nas jest przyjemnością rozmawianie z takim małym pacjentem i pokazywanie mu. Nawet jeżeli mamy ubytek próchnicowy, w którym mieszkają robaki, to możemy te robaki jakoś wygonić i dziecko jesteśmy w stanie przekonać.
Pani profesor, jeszcze ostatnie moje pytanie. Czy małym dzieciom również robi się znieczulenie? Czy to nie jest niebezpieczne?
Oczywiście, że robimy znieczulenie, jeżeli jest taka potrzeba, bo nie każde leczenie wymaga znieczulenia. Jeżeli jest niewielki ubytek próchnicowy, to krótsze jest jego opracowanie, nawet jeżeli trochę niekomfortowe. Nikt z nas nie lubi tego stukania w ząb, jak opracowujemy. Ale to jest chwila. Więc czasami samo uczucie znieczulenia dla dziecka może być nieprzyjemne. I tu też musimy znaleźć jakąś dobrą drogę, co będzie dla nas lepsze. Czy krótsze wiercenie, czy może podanie znieczulenia i wtedy dłuższy zabieg, który jesteśmy w stanie w 100% zrobić bezboleśnie. Ale nie ma ograniczeń wiekowych co do znieczuleń. Podajemy zawsze, jeżeli jest taka potrzeba.
Pani profesor, przed audycją rozmawiałyśmy i pani powiedziała coś takiego, że próchnica jest odwracalna na wczesnym etapie rozwoju. Co to znaczy?
Tak, próchnica po pierwsze jest chorobą zakaźną, czyli to tak jak katar. My możemy się nią zarazić. Ona nie dzieje się sama z siebie, nie wiadomo skąd, tylko to są bakterie. Czyli jeżeli małe dziecko rozwija się w środowisku, w którym jest dużo bakterii, mama ma niewyleczone zęby, tata ma niewyleczone zęby, może opiekunka, może babcia, to te bakterie poprzez jedzenie tą samą łyżeczką, poprzez picie z tego samego kubka są przekazywane dziecku. I tym samym dziecko będzie miało duże bakterie, które będą odpowiadały za rozwój próchnicy. Próchnica na początku jest tylko małą plamką na zębie, ucieczką minerałów ze szkliwa zębów. I jeżeli my ją zdiagnozujemy na takim etapie, to jesteśmy w stanie ją odwrócić. Mamy preparaty z fluorem, które będą wbudowywać minerały w szkliwo zębów i przez to to szkliwo będzie twardsze, bardziej odporne na kwasy i wrócimy do stanu prawidłowego. Natomiast jeżeli nie będziemy dbać o higienę, jeżeli dziecko zbyt często będzie jadło, jeżeli będzie piło soki, to okaże się, że ta próchnica postępuje dalej, minerałów ucieka coraz więcej i dziura robi się. I wtedy już to jest etap nieodwracalny choroby.
Pani mówiła tutaj o wzmacnianiu tkanek zęba preparatami z fluorem. To robi się u dentysty?
Nie, nie tylko. Codzienne mycie zębów pastą z fluorem jest podstawowym zabiegiem profilaktycznym. Fluor powinien być używany i pasty do zębów z fluorem od momentu wyrżnięcia pierwszego zęba. Oczywiście ważne jest, ile tego fluoru będziemy zalecać, dlatego że dziecko do drugiego roku życia powinno używać pasty, która ma 500 ppm fluoru. Dziecko między drugim a szóstym rokiem życia 1000 ppm fluoru, a powyżej szóstego roku życia już taka pasta jak dla dorosłych. I to jest podstawa. Bez tego nie ma gwarancji, że zęby będą odpowiednio odporne na próchnicę. To jest jeden z podstawowych elementów, nie tylko samo szczotkowanie i wymiatanie bakterii, ale właśnie ten fluor, który wbudowuje się w szkliwo i pozwala je utwardzić.
Czyli jak idziemy do sklepu, kupujemy pastę do zębów, szczególnie dla dzieci, to sprawdzamy, ile ona ma fluor.
Zawsze z fluorem. Naprawdę jest to bardzo ważne i są pasty do zębów bez fluoru, natomiast nie ma żadnych danych naukowych, które by mówiły o tym, że fluor jest szkodliwy i że lepiej by było stosować pasty bez fluoru. Natomiast mamy niezbite dowody na to, że fluor jest jedynym związkiem, który pozwala nam na zabezpieczenie zębów przed próchnicą.
Ja mam takie pytanie a propos płukania ząbków po szczotkowaniu, bo ja mam wrażenie, że takie małe dzieci, 2-3-letnie, nie potrafią tak bardzo dokładnie wypłukać tej jamy ustnej i na pewno trochę tam tej pasty połykają. Czy to nie jest szkodliwe? Czy nasza kwestia płukania po tym szczotkowaniu?
Po pierwsze, w tej chwili staramy się nie płukać w ogóle po szczotkowaniu. Powinniśmy wypluć tylko pastę, ale ważne jest, ile stosujemy tej pasty. U dzieci, to co mówiłam, do drugiego roku życia, pasta 500 ppm fluoru i maźnięcie, tylko delikatne maźnięcie po szczotce. Natomiast u dzieci starszych to ma być zielony groszek. I tą ilość pasty, jeżeli umyjemy dziecku zęby, ono wypluje część, część połknie, ale jest to tak niewielka ilość fluoru, która zostanie połknięta, że ona na pewno nie zaszkodzi dziecku. Natomiast jeżeli płuczemy po myciu zębów, to usuwamy właśnie to, co ma działać jeszcze przez kilka godzin profilaktycznie. Więc można, jak dziecko jest starsze, można wypłukać w trakcie mycia, żeby wypluć te wszystkie resztki pokarmowe, wypluć bakterie, ale na koniec jeszcze przeciągnąć zęby szczotką z pastą i trochę tej pasty, jak zostanie w jamie ustnej, będzie działało profilaktycznie.
Tutaj jestem zaskoczona właśnie tą informacją, bo ja właśnie po umyciu zębów płuczę tą jamę ustną niemalże 2 razy, no żeby...
Proszę wypłukać po środku mycia, żeby wypluć to, co było brudne, a na koniec zostawić pastę w jamie ustnej.
Nawet jeszcze tutaj taką
nieświadomość i ja mam wrażenie, że to wiele ludzi o tym nie wie. Tak.
Natomiast jeszcze chodzi o profilaktykę zarówno u dzieci tutaj starszych i dorosłych, to również zaleca się, żeby płukanki do jamy ustnej stosować między myciami, a nie właśnie też po myciu zębów, żeby nie wypłukiwać tej też pasty i też udowodniono zdecydowaną skuteczność, jeżeli się płucze między posiłkami.
Mam teraz pytanie o dietę. Jaka dieta jest najlepsza dla naszych zębów? Czego powinniśmy unikać?
Możemy jeść wszystko. Ale jest najważniejsze. To nie jest tak, że dzieci nie mogą jeść słodyczy. Mogą, tylko my mówimy dużo naraz. Najważniejsze w diecie są przerwy pomiędzy posiłkami. Czyli jemy śniadanie, robimy 2 godziny przerwy, jemy drugie śniadanie, 2 godziny przerwy, obiad. I w ciągu tych 2 godzin ślina obmywa nam zęby i dzięki temu naprawia nam te miejsca, w których zaczyna się próchnica. Natomiast jeżeli pomiędzy tymi posiłkami będziemy podjadać cokolwiek, co ma węglowodany, czyli to nie muszą być słodycze, to może być kanapka, mogą być owoce, w których mamy cukry i kwasy, to będziemy sprowadzali naszą jamę ustną znowuż do poziomu, gdzie będzie dużo kwasu, który będzie rozpuszczał szkliwo zębów. I tym samym zęby będą się psuły. Jeszcze wracając do dzieci najmłodszych, jeżeli dziecko jest karmione butelką, piersią, świetnie, ale w nocy powinny być najpierw umyte zęby, najpierw podane mleko w butelce, a później umyte zęby. I dziecko powinno spać z czystą jamą ustną, a w nocy pić tylko i wyłącznie wodę. Bo jeżeli w nocy mamy poją sokami, herbatkami słodzonymi, mlekiem, to w nocnym okresie wydziela się mało śliny i te bakterie będą miały szansę na rozpuszczanie szkliwa zębów i powodowanie powstawania próchnicy.
Zęby myjemy po każdym posiłku?
Nie. Nie, zdecydowanie nie, bo jeżeli byśmy tak zalecali, to żadne z dzieci nie chciałoby myć zębów i byłaby to największa kara. Najważniejsze jest wieczorne mycie zębów i ranne, ale ranne nie musi być tak bardzo dokładne. Natomiast wieczorne musi być z pomocą rodziców wręcz do jakiegoś 8, nawet i 9 roku życia.
Też musimy pamiętać, że w większości przedszkoli myli się zęby również w przedszkolach po obiedzie, więc jakby mamy też 3. mycie dodatkowe. Zawsze tłumaczę rodzicom, że to mycie w przedszkolu traktujemy jako dodatkowe, natomiast jeżeli jest możliwe, żeby rodzice pomogli 2 razy dziennie, to byłoby super, ale to, co pani profesor powiedziała, minimum to jest 1 raz dziennie wieczorem z rodzicem, ale 2 razy musi być w domu, a ten ewentualnie ten 3. raz to w przedszkolu.
A jeśli chodzi o dorosłych? To po każdym posiłku 2 razy dziennie?
Nie, tak samo. Wystarczy porządne 2 razy dziennie umycie zębów. Tutaj też jeszcze nitka dentystyczna u dorosłych już jest niezbędna. No i to, co wspomniałam wcześniej, ta płukanka do jamy ustnej właśnie po tym 2. śniadaniu czy po obiedzie, tak? Gdzieś tam ktoś ma możliwość w domu czy nawet w pracy. I takie te podstawowe to są naprawdę 3-4 zasady, które jak się wdroży od małego, to potem naprawdę...
Wchodzi w nawyk.
Tak, wchodzi w nawyk.
Jeżeli mówimy o słodyczach dla dzieci, najgorsze są lizaki i gumy mamba. Czyli wszystko, co jest długo w buzi, co się przykleja do zębów. Takie słodycze, które łatwo się wypłukują, to na przykład czekolada. I jeżeli dziecko będzie jadło czekoladę, to ona jest najmniej szkodliwa dla zębów. Ale znowuż, lepiej trochę więcej na raz, niż po kawałeczku przez cały dzień.
Także nawet jak dziecko dostanie od babci, czy od gości, czy nawet w różnych okolicznościach od rodziców słodycz, to niech dostanie danego dnia właśnie po obiedzie czy na podwieczorek, a nie tak między posiłkami. I dziecko będzie wiedziało, że ma poczekać i nie będzie takich konsekwencji.
Również słodycze nie powinny być nagrodą. Tak. My często uczymy dzieci, będziesz grzeczny, zrobisz coś, dostaniesz jakąś formę nagrody właśnie w postaci słodyczy. To jest złe zarówno na dziś, myśląc o próchnicy, ale również na przyszłość dla osoby, która już będzie dorosła, bo ona wyrabia w sobie taki nawyk, jak coś zrobię dobrego, mogę się nagrodzić właśnie jedząc słodycze.
Pani doktor, po co są nici dentystyczne?
Jest niemożliwe, żeby oczyścić ząb ze wszystkich powierzchni samą szczoteczką, taką, którą normalnie używamy. Jeżeli są te szczeliny między zębami na tyle duże, czy szpary, to jest to jeszcze możliwe, ale w większości przypadków nie. Więc ząb ma 5 powierzchni, a szczoteczką jesteśmy w stanie czyścić tylko 3 z nich. Natomiast 2 będą ciągle nieoczyszczone. Dlatego tak bardzo ważne jest, żeby od małego nauczyć dzieci, to już właściwie można powoli uczyć od momentu, kiedy dzieci zaczynają chodzić do szkoły i te zdolności manualne są na tyle większe, że może sobie dziecko poradzić z tym nitkowaniem, ale tak już od 12 roku życia to naprawdę regularnie przed myciem zębów, tak? Powinno się wynitkować zęby, potem oczyścić i ten nawyk powinien zostać właśnie z nami do końca życia.
No właśnie, i przydają się chyba też między posiłkami.
Tak, potem już jeżeli się ktoś już tego nauczy, to nawet wręcz przeszkadza, jeżeli nawet się nie wynitkuje zębu, więc znam takie osoby, które zawsze noszą ze sobą taką nić i nawet jak nie mogą wyczyścić zębów sobie z szczoteczką i pastą, to mogą wynitkować.
Czyli nie ma tutaj takich zaleceń, jeśli chodzi o wiek, higienicznych, tylko bardziej takie manualne, jak pani mówiła, tak? Od wieku szkolnego.
Nie do końca. To znaczy, jeżeli, bo możemy używać nici już u dzieci 4-5-letnich, ale wtedy musi to robić mama. Mamy specjalne trzymadełka do nici, takie wyglądające trochę jak widły, na których rozpięta jest nić i wtedy rodzic łatwo jest w stanie czyścić powierzchnię zębów dziecka, zębów mlecznych. Jeżeli zęby mleczne są bardzo ścisłe, świetnie będziemy oczyszczali te powierzchnie i to pomaga zapobiegać próchnicy. Natomiast samodzielne rzeczywiście używanie nici w momencie, kiedy dziecko już ma stałe zęby i będzie w stanie manualnie dobrze wykonać ten zabieg. Dlatego, że źle używając nić możemy uszkodzić dziąsło i uszkodzenie dziąsła będzie trudniejsze do leczenia, jeżeli będziemy to robili ciągle i ciągle będzie dochodziło do takiego urazu.
Chciałam zapytać o aparaty ortodontyczne. W jakim wieku rodzice powinni zacząć o tym myśleć, jeśli w ogóle? I czy to nie jest taka trochę teraz moda, że praktycznie każde dziecko chce mieć aparat? Czy wszystkie dzieci mają po prostu wady zgryzu i potrzebują tego?
Z aparatami ortodontycznymi to jest tak, że my wolimy, żeby tą decyzję podejmowali lekarze specjaliści, lekarze, którzy mają specjalizację z ortodoncji. My pracując z dziećmi oczywiście mamy większą też wiedzę niż lekarz, który zajmuje leczeniem tylko dorosłych, w którym momencie należy takie dziecko odesłać na taką konsultację, ale to nie jest też tak, że znaczy niektóre wady trzeba leczyć wcześniej, niektóre wady dopiero jest sensownie leczyć później. Nie zawsze trzeba czekać, aż wszystkie zęby mleczne wypadną. Także tak naprawdę tu właśnie zachęcam też do konsultacji u specjalisty ortodoncji.
Czyli taka pierwsza wizyta u ortodonty, to w jakim wieku powinna się odbyć?
No różnie, czasami nawet już jak jest taka wada doprzednia, czyli widzimy, że już jest problem też taki tutaj zaburzenia rozwoju tej całego układu kostnego, to nawet około 5 roku życia trzeba podjąć takie leczenie wcześniej.
5-letnie dziecko jeszcze ma
mleczaki, tak, no,
czyli już wtedy powinna się...
Jeżeli widzimy taką już tendencję do takiej wady, tak, to wtedy nawet koło 5 roku życia. Też są wady różne genetyczne, które są może rzadziej też spotykane czy rozpoznawane, no, ale tutaj też odsyłam do strony NFZ-u, gdzie jest napisane, które dziecko kwalifikowałoby się do takiego leczenia nawet już potem do końca, czy aparatem wyjmowanym, czy stałym w ramach właśnie funduszu, czyli bezpłatnie dla pacjenta. Natomiast to też musi jeszcze potem ocenić lekarz ortodonta, czy są jakieś wskazania jeszcze kliniczne, dodatkowe, które jakby pozwalają na takie leczenie. Natomiast jeżeli chodzi, jeszcze dodam, takie leczenie u takich dzieci powiedzmy zdrowych, no to aparat jest refundowany do 12 roku życia, natomiast leczenie do 13, więc jakby też trzeba się pilnować tej granicy.
Ale to nie rodzic powinien podjąć decyzję, czy ma iść do ortodonty, czy nie ma iść do ortodonty. Bo to lekarz prowadzący, stomatolog dziecięcy najlepiej znajdzie ten okres, który będzie dla danego pacjenta najlepszy. Pani pytała, czy również w uzębieniu mlecznym. Zdecydowanie tak. Są niektóre wady albo nawyki dziecięce. Niektóre dzieci są długo smoczek albo są kciuk. I to jest powód, żeby skierować takiego pacjenta do ortodonty, ale nie zawsze. Czyli znowuż lekarz, który się zajmuje dzieckiem codziennie, co pół roku je widząc na wizytach kontrolnych, będzie widział, jak się rozwija cały układ narządu żucia i wtedy zadecyduje, kiedy jest taka potrzeba.
Pani profesor, chciałam zapytać jeszcze o taką rzecz, że dzieci, którym wyrzynają się zęby stałe, często te zęby są bardzo duże, w stosunku do małej buźki, do małej szczęki, żuchwy, rosną te zęby każdy w inną stronę bardzo często. Czy to jest taka wada zgryzu, która się stabilizuje z czasem w momencie, kiedy dziecku rośnie głowa, prawda, i te wszystkie kości do tych zębów, bo to nierównomiernie jakby tak. Czasami rodzice mają wrażenie, że dziecko ma bardzo duże te ząbki w stosunku do całej reszty.
Tak, to jest taki okres wymiany uzębienia w odcinku przednim, który my nazywamy okres brzydkiego kaczątka. Rzeczywiście zęby stoją każdy w inną stronę. Czasami jest tak, że na dole mamy już zęby stałe, a zęby mleczne jeszcze nadal są. I wtedy trzeba pójść do dentysty, żeby usunąć te zęby mleczne i pomóc im wypaść, bo sam korzenie się nie zresorbowały. Ale najczęściej jednak te zęby w momencie, kiedy dziecko nam urośnie, w miarę się ustawiają. I znowuż w zależności jak duży jest brak miejsca, będziemy wymagali konsultacji ortodontycznej albo nie. I trudno jest powiedzieć, widząc dziecko 6-letnie, które ma 2 górne siekacze, które stoją krzywo, czy ono będzie miało proste zęby za rok. Prawdopodobnie tak. Natomiast będzie część dzieci, niewielka część dzieci, która z tego powodu będzie wymagała leczenia ortodontycznego. My coraz mniej żujemy. W związku z tym nasza szczęka, żuchwa się robi coraz mniejsza na przestrzeni lat. I dlatego te zęby tak bardzo są stłoczone. I widzimy coraz więcej stłoczeń w całej naszej populacji. Dlatego ortodonci mają więcej pracy, ale najczęściej są to jednak wady estetyczne, czyli nie takie, które będą problematyczne dla pacjenta, będą powodowały bóle stawów, nieprawidłowe ułożenie zębów. Takich wad jest mniej.
Czyli rodzice nie powinni panikować, poczekać, aż dziecko urośnie i z tymi aparatami się wstrzymać.
Ale konsultować to u stomatologa, żeby znaleźć ten odpowiedni moment, żeby nie przeoczyć niektórych wad, które wymagają wczesnej interwencji i nie czekać za długo i nie zmieścić się w tym naszym okresie, gdzie NFZ jeszcze pozwala na bezpłatne leczenie.
I rozumiem, że nie ma też znaczenia, że dziecko ma część mlecznych zębów, część stałych, to też podlega leczeniu.
Tak, jeżeli mówimy o takich aparatach wyjmowanych, na noc zakładanych głównie, to te aparaty głównie dzieci używają w okresie uzębienia mieszanego, czyli mają i mleczne, i stałe zęby. Natomiast aparaty, które są coraz bardziej popularne, te, które są przyklejane do zębów na stałe, z nimi jest olbrzymi problem, dlatego że jeżeli dziecko nie jest gotowe na posiadanie takiego aparatu, to złe mycie zębów może doprowadzić do bardzo szybko postępującej próchnicy przy takim aparacie. Ale taki aparat przyklejamy do zębów stałych, czyli tym bardziej szczególnie dobrze trzeba dbać o higienę, bo jak zrobią się już dziury, to będzie je znacznie trudniej wyleczyć i te zęby już nie wypadną.
Chodzi o szczoteczki mechaniczne, te elektryczne. Jaka jest opinia na ten temat? Bo wiem, że niektóre osoby sobie bardzo chwalą.
One są reklamowane jako lepsze.
Tak. Zdecydowanie mechaniczna szczotka lepiej jest w stanie umyć zęby. To nie mamy o czym dyskutować. Większa liczba ruchów, które porządnie oczyszczają powierzchnię. Oczywiście mówimy o szczotkach renomowanych firm, bo są różne szczotki. I no są takie, które tylko trochę udają, że drgają, a nie usuwają rzeczywiście płytki bakteryjnej. Więc szczotka elektryczna tak, i to albo oscylacyjno-rotacyjna, albo soniczna, nie ma znaczenia, mogą być stosowane u najmłodszych dzieci, też nie ma żadnych ograniczeń i zdecydowanie lepiej myją zęby, ale my polecamy jednak, żeby dzieci myły chociaż raz dziennie zwykłą szczotką, bo jak pojadą na obóz do lasu, gdzie nie ma prądu, to nie będą myć zębów w ogóle. Poza tym, jeżeli już szczotka elektryczna, to taka na ładowarkę, a nie na baterię, bo jak spada pojemność baterii, to my tego nie zauważamy, a szczotka dużo słabiej myje.
Pani profesor, chciałam jeszcze zapytać o te szczotki zwykłe, klasyczne. One są różnych rodzajów, miękkie, twarde, średnie. Są też z włosiem, który gdzieś tam ma przenikać i w jakiś tam
z gumkami
niezwykły sposób czyścić zęby. Czy to wszystko nie jest jakieś naciąganie?
Pacjent powinien wybrać szczotkę dla siebie wygodną. Jeżeli mówimy o twardości, to najczęściej jest to średnia szczotka, taka będzie łatwo usuwała płytkę bakteryjną. Jak ktoś będzie miał problem z dziąsłami, to wtedy szczotka powinna być miękka, natomiast standardowo szczotka średnia. Te wszystkie dodatki, gumki, wycięcia mają pomagać, ale w zależności od sposobu, jakim myjemy, one są potrzebne lub nie. Ważne jest, żeby nauczyć pacjenta myć zęby. My mamy specjalne płyny, które kolorują płytkę bakteryjną i pokazują, w których miejscach nie domywamy zębów. Czyli jeżeli pacjent przychodzi do gabinetu po takim wybarwieniu płytki bakteryjnej, możemy pokazać, jak pacjent powinien myć, żeby tą płytkę dobrze usunąć. I tak po prawdzie każdą szczotką można dobrze umyć zęby, tylko odpowiednio długo i odpowiednimi ruchami. A żeby sobie ułatwić, no to możemy szukać innych opcji, takich jak na przykład szczotki elektryczne.
Sprawa technologii, pani mówi, że każdą szczotką. Czy zwraca pani uwagę na sposób cięcia nylonu do tych szczotek?
No tak, oczywiście, że to...
Bo są dwa rodzaje.
Tak, to
jest
też...
cięte gilotyną albo laserem. I jeśli to jest ucięte laserem, to ta końcówka wygląda jak mój palec. I mogę także czyścić dziąsła. I to nie krwawi. Natomiast te cięte gilotyną są tak ostre, że po dziąsłach nie można jeździć.
Oczywiście.
I tych laserowych ciężko dostać, tych ciętych laserem.
No, są firmy, które rzeczywiście mają te końcówki zakończone okrągło i one są łagodniejsze. Tak jest. One są łagodniejsze dla dziąseł. Są specjalne szczotki dla osób, które mają stan zapalny dziąseł, czyli one właśnie muszą być miększe, z odpowiednimi zakończeniami. Dlatego stomatolog powinien pomóc dobrać szczotkę danej osobie i wtedy w rozmowie, w takiej edukacji w gabinecie stomatologicznej, czy to stomatolog, czy higienistka stomatologiczna, pomagają w doborze odpowiednich narzędzi do higieny. Może szczotki międzyzębowe trzeba używać, bo takie warunki będzie miał pacjent. Tych narzędzi mamy w tej chwili bardzo dużo.
Szwedzi już 20 lat używają. No nasi ludzie jakoś jeszcze do nich nie przywykli i dla nich jest to jakaś nowość i rzeczy w ogóle niespotykane. A jest tych rozmiarów dużo i to po prostu trzeba dobrać sobie.
Guma do żucia, ta oczywiście bez cukru, to więcej szkody czy pożytku?
Guma do żucia jest świetnym sposobem na zwiększanie wydzielania śliny, czyli opłukiwanie zębów. Ale jeżeli stosujemy gumę do żucia u dzieci, to guma do żucia jest trochę siłownią dla naszych mięśni żucia. Dlatego mówimy, że dzieci nie powinny żuć gumy dłużej niż 20 minut dziennie, czyli dopóki jest smak. Natomiast osoba dorosła zdecydowanie guma do żucia jest świetnym sposobem na poprawienie higieny jamy ustnej, lepsze wydzielanie śliny i tym samym zapobieganie rozwojowi próchnicy. Też te 20 minut. Najlepiej porzuć trochę po zjedzeniu, żeby rzeczywiście akurat tu reklamy mówią prawdę i to, co widzimy w reklamach, które promują gumę do żucia po to, żeby oczyściły zęby, bo się więcej wydziela śliny, tak też jest.
Bardzo dziękuję naszym ekspertom za porady, a przypomnę, że w cyklu Bądź zdrów bez kolejki gośćmi były pani profesor Katarzyna Emerich oraz pani dr Ewa Gazda z Katedry i Zakładu Stomatologii Wieku Rozwojowego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Następne spotkanie po wakacjach. Do usłyszenia. Joanna Stankiewicz.
I Anna Matuszewska.